bezpieczny dla wszystkich. Wpadnę z tym, na kogo będę chodzący. Nawet tutaj. Witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cały lud powiedział amen. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń Chwal duszo moja Pana, to przypominamy sobie, że w taki sposób wołał w jednym z psalmów. Kto?
Dawid.
No pewnie, że Dawid. Więc Dawid tak wołał. I wiecie, i tak sobie myślę, że ponieważ człowiek jest złożony. Człowiek jest złożony. Jakkolwiek by to nie rozumieć, człowiek jest złożony. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej złożeni, ale generalnie jest złożony. Ale ja myślę o złożeniu troszkę innym, mianowicie, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem. I teraz, kiedy nasz duch chce uwielbiać Pana, a dusza, nasz duch chce uwielbiać Pana, a nasza dusza tak wygląda, to nasz duch potrzebuje chwycić swoją duszę i ją trochę potrząsnąć. I wtedy dusza zaczyna funkcjonować tak, jak duch chce, a za duszą pójdzie już ciało. I my nieraz tak potrzebujemy siebie chwycić, przytrzymać i wstrząchnąć. I wtedy wszystko wraca do normy i w konsekwencji tego jest tak, jak trzeba. Ponieważ Boże Słowo ma wpływ na naszego ducha. I kiedy wszystko gra, kiedy droga pomiędzy duchem a duszą jest prosta, niepokrzywiona, to wtedy fajnie to wygląda. I nieraz, kiedy uwielbiamy Boga, to potrzeba trochę czasu dla nas wszystkich, aby ten duch trochę wstrząchnął tą duszę, żeby ona weszła na właściwe tory i zaczęła uwielbiać Pana. Nie tylko w taki sposób, że trzeba, ale złapała to. Bo wiecie, jeżeli duch jest podobny do Chrystusa, jeżeli duch jest przez Boga zrodzony, jeżeli jesteśmy zrodzeni z nieba, to duch ma największy kontakt z niebem i on wie, co to jest uwielbianie. Naszej duszy nieraz się myli. Nasza dusza cierpi od urodzenia. Ponieważ kiedy się urodziliśmy, spadliśmy na głowę i wszystko nam się pokręciło. I teraz, kiedy się na nowo narodziliśmy, Pan Bóg próbuje nam to wszystko poukładać. Ale poukłada to nam wtedy, kiedy będziemy z Nim współpracować. Kiedy będziemy czytać Jego Słowo, to Słowo będzie stawało się integralną częścią naszego ducha i nasz duch będzie na tyle wzrastał, że dusza będzie funkcjonować tak, jak duch chce. Bo wiecie, widzimy ten rozdźwięk. Kiedy jest nam źle, kiedy czujemy się depresyjnie, kiedy nasza dusza mówi, nie wstanę, tak będę leżał, bo jestem podłamany, bo mi niedobrze, to Słowo Boże mówi, że Bóg jest najbliżej nas w tym momencie. Ale ja tego nie czuję. Mi jest źle i niedobrze. I tu wtedy się rodzi pytanie, komu wierzysz? Czy temu, że ci jest niedobrze, jest ci tak, nie tak? Czy chwycisz to, co w Słowie Bożym jest powiedziane? Nie, ja chwycę tą duszę i ją trochę potrząsnę i powiem, dosyć tego. Działamy. I wiecie, nieraz tak nas trzeba potrząsnąć. Bo to, co na zewnątrz w świecie, jest bliższe naszej duszy niż duchowi. I dlatego przylepia się do nas taki marazm nieraz. I dlatego możemy być podatni na to, co jest wokół nas. Tymczasem, kiedy zanurkowaliśmy w Słowo Boże i jesteśmy w duchu, bo wiemy o tym, że wszystko to, co w Słowie Bożym jest duchowe, tak? Kiedy zanurkowaliśmy tam i będziemy sobie tam głęboko pływać, to zanurkowanie potrzebuje mieć wpływ na to, co jest na zewnątrz poprzez to, kim jestem ja w duszy. Jeżeli tego połączenia nie będzie prawidłowego, to będę bardziej podatny na to, co się dzieje wokół mnie, na atmosferę, na twarze, które są wokół mnie, na wszystko, co jest wokół, zamiast być bardziej zakorzeniony w tym, co ma wpływ na mnie z ducha, czyli z Bożego Słowa. Dlatego ja potrzebowałem siebie trochę wstrząchnąć dzisiaj przy uwielbianiu. Bo trochę mi na początku było trudno. Moja dusza jakoś tak, wiecie, tak się zastanawiała trochę. I trzeba było ją wstrząchnąć, abym mógł uwielbiać Pana. Aby działo się to, co Duch chce we mnie. I aby moje myślenie, moja wola i moje emocje poszły za tym, co jest w Duchu. Dlatego apostoł Paweł między innymi powiedział, żebyśmy się non-stop radowali. Jak można się non-stop radować? Skąd tą radość brać? Ta radość już jest w nas. Nie trzeba jej brać nie wiadomo skąd. Ona jest w nas. My potrzebujemy ją odkryć, chwycić i nią żyć. Wtedy będzie okej. Amen. Dzisiaj w ogóle cieszę się, że po przerwie jestem z wami. Parę nowych twarzy widzę i bardzo się cieszę, że jest coraz więcej nowych twarzy i fajnie by było, jakby było tyle osób, żebym nawet nie wiedział, co najmniej 50% kościoła jak ma na imię. To by było fajnie. Wtedy by było fajnie. Bym się zastanawiał, czy ktoś już był, czy nie był, bo tyle ludzi jest. I mam nadzieję, że do tego zmierzamy tutaj i wierzę, że do tego dojdzie. Bo chciałbym, żebyśmy się nie czuli na tyle bezpiecznie, że nikogo nowego nie będzie. Musimy się zastanawiać, czy znamy go, czy nie znamy, czy z kim on przyszedł. My potrzebujemy cały czas ruchu. A ruch będzie wtedy, kiedy w nas będzie życie. Kiedy ten duch, który ma kontakt z niebem, taki szczególny, który czyta słowo i przez to ma kontakt z niebem, miał wpływ na duszę, że to, co mówimy i czym żyjemy, jest spójne z tym, jaki jest w nas duch. I wtedy będzie super. Dzisiaj chciałbym podzielić się paroma myślami związanymi z olimpiadą. Olimpiada na topie w tej chwili. Nie wiem, czy... No, może są tacy, którzy są tak zakorzenieni w Słowie Bożym dzisiaj, że nawet nie wiedzą, co się dzieje w Londynie. I fajnie by było, jakby tacy byli. Niekoniecznie oni są lepsi od tych, którzy wiedzą, co się dzieje w Londynie, bo ja na przykład wiem, co się dzieje w Londynie i wcale nie czuję się gorszy od kogoś, kto dzisiaj nie wie, co się dzieje w Londynie. A co się dzieje w Londynie? Olimpiada jest. Co, Miłosz? Więc chciałbym taką olimpijską myśl na początku rzucić, mianowicie... Nagroda jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Uwaga! Nagroda jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Co jest pewne, to, że wybuchnie. Tylko nie wiadomo, co przyniesie. Więc nasza nagroda, której się spodziewamy od naszego Ojca w niebie, czy na ziemi, czy tam, to nie ma znaczenia. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Jeżeli ktoś jest na nowo narodzony, już jest w wieczności, więc to nie ma co w ogóle się rozdrabniać, czy to będzie tam, czy to. W każdym razie, nagroda jest jak bomba z opóźnionym zapłonem i na pewno wybuchnie. To jest coś takiego, że zostało zrzucone i tyka. Tyka sobie. I w pewnym momencie będzie detonacja. I ta bomba coś przyniesie. Przyniesie pewną nagrodę. Tylko jaką? To, jaką przyniesie, zależy od nas. I kiedy na olimpiadzie widzimy, jak Polacy młócą inne drużyny siatkarskie, to wiemy, że jest to efekt czegoś. To nie jest efekt tego, że oni siedzieli sobie i zastanawiali się, jak wygrać. To nie jest efekt tego, że jedynie marzyli o tym, że chcą mieć złoty medal. To jest efekt tego, że ciężko pracowali. I nagroda zwycięskich meczy jest konsekwencją tego, że coś robili. I robili w jakimś konkretnym kierunku. Oni nie ćwiczyli wygrywania meczów siatkarskich grając w kosza. Ani w piłkę nożną. Ani w bilarda. Ani w szachy i tak dalej. Oni potrzebowali ćwiczyć ścinki, serwy, czy jeszcze coś tam jeszcze innego. Odbiory piłek. To potrzebowali ćwiczyć i to w taki sposób, że z zamkniętymi oczyma instynktownie szli w jakimś kierunku. I teraz, kiedy my przerzucimy ten obraz na nasze życie chrześcijańskie, to pytanie jest takie. Co wybuchnie? Halo? Co wybuchnie? Co wybuchnie po lewicy? I co wybuchnie po prawicy? Aczkolwiek, żebyście sobie nie kojarzyli to z Ewangelią Mateusza, kto wiadomo, że ci po lewicy, a ci po prawicy, to chcę wam powiedzieć, co wybuchnie po prawicy, a co po lewicy. Zresztą jest odwrotnie. Nie chcę ustalać, to tu lewica, to tu prawica. Chodzi o to, po której stronie jesteś? Co ci wybuchnie? Co ćwiczysz? Jakie nawyki w swoim życiu trenujesz? Do jakiej bomby należysz? Jaka nagroda przyjdzie? Co się pojawi, kiedy wybuchnie? I to jest pytanie, które jest dla każdego z nas aktualne dzisiaj. I to jest pytanie, które powinno weryfikować nasze dzisiejsze działanie. Jak będzie wpół do Jasiu, proszę, kiwnij do mnie. I wiecie, fajnie by było, kiedybyśmy sobie tak dzisiaj tutaj uwielbiali, fajnie się poczuli, poszli sobie w życie i wszystko by tak fajnie, elegancko układało się, jak sobie pomyślimy. Tymczasem w życiu jest troszkę inaczej. Tymczasem idziemy, uwielbiamy Boga, fajne rzeczy z Bogiem przeżywamy, ale idziemy w życie codzienne, spotyka nas parę dziwnych przeciwności, spotyka nas parę dziwnych pytań, spotyka nas parę dziwnych sytuacji, spotyka nas coś, co nie pasuje nieraz do tego, co tu usłyszeliśmy i zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi. Zaczynamy myśleć, gdzie jest właściwie prawda. Czy prawda jest w tym, co tu słyszymy, czy prawda jest w tym, co widzimy dookoła. I wtedy okazuje się tak naprawdę, co w głębi nas jest. I powiem wam, że to zamieszanie, które może mówić o tym, ja służę Bogu i jestem pod Bożym błogosławieństwem, a ten piernik, który nie kocha Boga, tak mu dobrze idzie w każdej sferze życia i on ma w nosie Pana Boga, to mogę sobie powiedzieć właściwie, czy my zwariowaliśmy może? Może on ma coś, o czymś wie, czego my nie wiemy, a my żyjemy w iluzji. Gdzie jest prawda? Wiecie, i takich pytań może być mnóstwo. Ja nie wiem, ilu z was się zdarza wieczorami płakać do poduszki albo zastanawia się nad pytaniami, które nie są takie łatwe i konfrontuje to, co czyta w Słowie Bożym z tym, co widzi na zewnątrz. Dlaczego to tak jest, że to tak nie jest, nie zawsze tak jest, jak trzeba, jakbyśmy to chcieli? Słowo Boże mówi, żebyśmy byli święci. Staramy się być święci, to niestety nieraz jesteśmy tylko uśmiechnięci. Bo gdzieś tam za tym uśmiechem kryje się porażka. Dlaczego tak jest? I wiecie, i ja myślę sobie, że jeżeli wy takie same pytania zadajecie nieraz, to chcę wam powiedzieć, że to jest nic nowego. Słowo Boże pokazuje, że takie pytania były zadawane i Słowo Boże pokazuje, że taki zamęt nieraz się rodził w głowie ludzkim. Takie pytania zadawał sobie kaznodzieja Salomon. Bardzo mądry człowiek. I jego mądrość nie odpowiedziała na te pytania. Przeczytajmy ten fragment. Księga Kaznodziei Salomona, 8 rozdział 11 do 15. Ósmy rozdział, od 11 wersetu. Salomon mówi tak. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią. Natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie. I byli zapomnieni w mieście, to również jest marnością. To jest ciekawe, go to zastanowiło, jak to jest możliwe. że bezbożny był z pompą chowany, a gdzieś po cichu chowali świętego człowieka. 12 werset. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło, jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Pana. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwe. Pomyślałem jednak, to również jest marnością. Gdzie Salomon do końca nie odnajduje odpowiedzi na to tutaj. On wręcz mówi, że to jest dziwne dla niego. Bo wiecie, jeżeli by nie było to dziwne, że nie jest błogosławiony, że widzi sprawiedliwego człowieka, świętego, święcie żyjącego, a źle mu się powodzi, jeżeli by to było normą i powiedział, Bóg taki jest, to mógłby powiedzieć, no Bóg taki jest, jest okej, nie? Ale on mówi, nie. W mojej wizji Boga Bóg jest inny, dlatego jestem zdziwiony i mówię, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym powodzi się tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwe. Wiecie, i to są pytania, które mogą nam się rodzić. Właściwie jak to jest? Czy ja będę miał nagrodę za swoją sprawiedliwość tu na ziemi? Wiecie, Psalm 27 mówi, że Dawid w Psalmie 27 wyznaje, że wierzę w to, że ujrzę dobre rzeczy, które Bóg mi daje tu, w krainie żyjących. A jednak Salomon, jego syn, zobaczył, że są inne prawidłowości. Wiecie, Salomon też mówi, że mądrość, za mądrością idzie bogactwo. Tymczasem opisuje jedną historię, gdzie mówi, że było miasto, gdzie jeden mądry człowiek mógłby uratować całe miasto, ale ponieważ był ubogi, nikt go nie słuchał. Można powiedzieć, o co tu w tym wszystkim chodzi? Wiecie, i ja myślę, że troszkę odpowiedzią na to pytanie jest werset 12, o którym Salomon pisze, w którym Salomon mówi tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle, a mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Wiecie, ten fragment mi mówi, że wszystko, co robimy, jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. I wiecie, kiedy robimy złe rzeczy i bomba z opóźnionym zapłonem działa, ta zasada działa, to wiecie, co to znaczy? To znaczy, że pozwalamy sobie, jako wierzący ludzie, iść na jeden kompromis, wiecie, na jeden kompromis, tak jak krok do tyłu. Na drugi kompromis, drugi krok do tyłu. I no przecież wszystko gra. Dalej chodzę do kościoła, dalej się cieszę, jak śpiewają, dalej jest okej, ale ja już mam dwa kompromisy. Robię trzeci. I wiecie, i ta bomba z opóźnionym zapłonem usypia nas trochę, bo myślimy, że jest wszystko gra. Tymczasem owoc przyjdzie tego złego postępowania prędzej czy później. Bo nagroda, jak ta bomba z opóźnionym zapłonem przyjdzie, tylko pytanie jaka? I wiecie, i tak jest, tak znowu mogą mieć problem ci, którzy szyją za Panem i idą ostro za Nim, że mówią, ja robię to, robię tamto, funkcjonuje, przebijam się, przebijam, przecież żyję jak trzeba. A dalej widzę, że w moim życiu nie ma przełomów. A przecież Bóg jest dobry. Błogosławi mnie. Co się dzieje? Znowu. Bomba z opóźnionym zapłonem. Bomba z opóźnionym zapłonem. Inaczej mówiąc, przyjdzie nagroda, ale efekt jest tego, czego my się trzymamy. Jeżeli będziemy szli na kompromis, będziemy się niewłaściwych rzeczy trzymać, prędzej czy później przyjdzie nagroda niewłaściwa. To jest tylko kwestia czasu. I jeżeli ta zasada tak działa, to znaczy, że kiedy tego nie rozumiemy, możemy się dać oszukać. I diabeł może w tą sferę naszego życia wejść i nas oszukać. I możemy chodzić w swoim życiu na kompromisy, myśląc, że wszystko gra, ale kiedy obudzimy się, że już jesteśmy w niewłaściwym miejscu, może być problem. Wiecie, myślimy nieraz mylą nam się parę rzeczy nam się myli w życiu. Na przykład, może nam się pomylić właściwość z przyjemnością. Myli wam się nieraz właściwość z przyjemnością? Co on znowu powiedział? Właściwość z przyjemnością. Czyli na przykład mogę powiedzieć tak. to jest właściwe, bo się dobrze czuję. Ja coś zrobiłem, dobrze się poczułem, więc musi być to dobre. I wiecie, kiedy myli nam się właściwość z przyjemnością, to i kiedy jeszcze nie rozumiemy bomby z opóźnionym zapłonem, to mamy tragedię na wyciągnięcie ręki. Jak spadnie nam coś na łeb, to się później będziemy dziwić, skąd tymczasem zapracowaliśmy sami na to. Siedzimy spokojnie, już nic niewłaściwego się nie dzieje, a tu od razu bach! Skąd to się wzięło? Panie Boże! Co ty mi przyniosłeś? Tymczasem, kiedy spojrzę się wstecz, widzę, że zaorałem pole, zasiałem niewłaściwymi rzeczami i plon za plonem zaczyna przychodzić do mojego życia. A kiedy jeszcze nie rozumiem, że może mi się pomylić właściwość z przyjemnością, czyli to, co właściwe, ja to specjalnie tak mówię, żebyśmy zapamiętali, to, co właściwe, niekoniecznie jest przyjemne. Jeżeli zrozumiemy, że to, co właściwe, niekoniecznie jest przyjemne, to zrozumiemy, że robienie dobrych i właściwych rzeczy niekoniecznie oznacza, że jest mi dobrze. Bo jeżeli by tak było, to apostoł Paweł już dawno by przestał Ewangelię głosić, bo nieraz kamieniem w głowę dostał, nieraz statek się z nim rozbił, był chłostany i bla, bla, bla. Pan Jezus by potrzebował nie wejść nawet do Getsemane, bo przecież już w Getsemane przeżywał cierpienia. Przecież on się nie czuł wtedy dobrze. Chyba, że ktoś uważa, że to jest coś okej. Okay. Były chwile, w których się pewnie czuli dobrze razem. Śmiali się apostołowie z Panem Jezusem. Ale były chwile, kiedy im było źle. To, kiedy im było źle, się niewłaściwie czuli, to nie znaczy, że niewłaściwe rzeczy robili. I wiecie, i my nieraz możemy mieć taki kocioł, że szukamy dobrego samopoczucia w tym, co robimy. I na przykład, no wiecie, ludzie, którzy się upijają, przecież oni nie robią tego, żeby cierpieć. Przecież oni robią tego, żeby się dobrze poczuć. Mam dzisiaj stresujący dzień, no to se golne. Czy nie poczuli się dobrze? Dobrze się poczuli. Mogę powiedzieć, Panie Boże, jaki jesteś cudowny, dzięki Ci za tą sycerę, dzięki Ci za ten alkohol, spirytus 9.8. I ktoś powiedział amen głośno. Albo chciał powiedzieć, albo w myślach powiedział i usłyszałem. Rozumiecie, o co chodzi? O to chodzi, że kiedy pójdziemy tą myślą, to w ostateczności obudzimy się w miejscu, które nam powie zupełnie co innego niż ten pierwszy kierunek, kieliszek przyjemny. Te miejsce nam powie, że jesteśmy w miejscu tragedii. Po co to mówię wszystko? Mam nadzieję, że już krystalizuje się to, co mówię. No po co to mówię, żebyśmy dbali w swoim życiu o to, co wybuchnie. Bo jeżeli bomba z opóźnionym zapłonem na pewno wybuchnie, to od nas zależy, co wybuchnie. W 1933 roku pierwszy zwykły obywatel cesarstwa japońskiego został wpuszczony przez oblicze cesarza Japonii. Dlaczego? Było coś wyjątkowego, co zrobił. Co sprawiło, że cesarz wpuścił go przed swoje oblicze. Ten człowiek namalował obraz. Słuchajcie, to nie był ani Van Gogh, ani Goya, ani Picasso, ani jeszcze ktoś tam, jakiś Witkacy, czy ktoś jakiś znany jeszcze, Rembrandt, Matejko. To nie był, to był jakiś, nie, może jakoś inaczej jeszcze, nie wiem. Ale wpuścili go przed oblicze cesarza. Cesarz go zaprosił, bo namalował obraz. Ale dlaczego ten obraz był taki wyjątkowy, że cesarz zdecydował się go wpuścić? Ponieważ obraz przedstawiał cesarza. Ale czy to jest wystarczający powód? Nie do końca. To, co było wyjątkowego w tym obrazie, to to, że ten człowiek namalował ten obraz własną krwią. Ten obraz malował przez 12 lat, upuszczając sobie krew. I były dni, że leżał w łóżku i nie mógł stać. Ale w konsekwencji namalował obraz po 12 latach. I ten obraz zaprowadził go przed oblicze cesarza. Miał zaszczyt zobaczyć cesarza, dlatego że poświęcił się. I wiecie, jeżeli ktoś miałby go oceniać w ciągu tych 12 lat, kiedy to robił, mógłby powiedzieć, co za maniak, co za dziwak, przecież lada moment umrze, co on robi? Tymczasem on wbrew temu, co ktoś mówił, wbrew temu, jak się czuł, bo on się najprawdopodobniej wiele razy bardzo źle czuł, on szedł i robił swoje, w konsekwencji namalował obraz, który doprowadził go przed oblicze cesarza. Jeżeli szukałby tylko przyjemności, ten człowiek nigdy by tego obrazu nie namalował, ponieważ to go kosztowało. Pan Jezus Chrystus, aby przyprowadzić nas przez Boże oblicze, potrzebował zapłacić to swoją własną krwią. Pan Jezus Chrystus, żeby wybić swój obraz na nas, potrzebował zapłacić to swoją krwią. On potrzebował zapłacić cenę, abyśmy stanęli przed ojcowskim tronem. Bo my dzisiaj możemy stać przed tronem Boga bez żadnych komplikacji. Nic nas nie oddziela. Nic. Jeżeli ktoś powie grzech, to ja ci powiem nie, bo Jezus za niego umarł. Więc jeżeli Jezus zapłacił cenę, abyśmy my mogli stać przed obliczem Ojca, to Jego to kosztowało. I w konsekwencji sam dzisiaj stoi przed obliczem Ojca i Słowo Boże mówi, że wstawia się za nami. I dzisiaj nam otworzył autostradę do Taty Niebiańskiego, że możemy w nieskrępowany sposób mówić do Boga i mówić do Niego Tato, tylko dlatego, że Jezus zapłacił cenę. I można powiedzieć, no to teraz halleluja, hosanna, maranata, jeszcze możemy coś wykrzyczeć, sobie żyć spokojnie na tej ziemi i mówić, a, Jezus zapłacił, ja sobie będę żył byle jak. Pytanie jest, czy to jest właściwe myślenie? Tak czy nie? Na pewno? Pan Jezus, kiedy oddał swoje życie za ludzkość, to zobaczył nagrodę. Jeżeli wszystko to, co się dzieje od 2000 lat, to jest bomba z opóźnionym zapłonem, to przez te 2000 lat widzimy miliony, miliony ludzi, którzy są owocem Jego ofiary. Amen? Widzimy miliony ludzi. My dzisiaj tu siedzimy dlatego, że Jezus to zrobił, a nie dlatego, że nie mamy co z sobą zrobić. Olimpiada jest. Mówimy, że pilotem machać z tego. Jezus coś uczynił wielkiego. Zapłacił za to cenę. Nie zawsze było mu przyjemnie, ale otworzył nam drogę do Ojca. I zapłacił za to swoją świętą krwią. I pytanie jest, co dalej? Jezus zobaczył nagrodę. Jego nagrodą my jesteśmy. Ale my, każdy z nas, prowadzi życie na tej ziemi. I Słowo Boże mówi, że staniemy kiedyś przed Chrystusem, aby odebrać nagrodę. Mimo to, że jako wierzący ludzie nie staniemy po to, aby Pan Jezus nam powiedział piekło czy niebo, bo wiemy, że jesteśmy, będziemy w niebie, ale oprócz tego będą jeszcze nagrody. I kochani, i pytanie jest, jaki jest standard dla nas dzisiaj, abyśmy my także, jak Jezus Chrystus, zobaczył plon w postaci milionów ludzi, co my mamy robić, abyśmy zobaczyli właściwy plon w swoim życiu? Niekoniecznie muszą być to miliony ludzi, ale nasze życie pełne owocnego życia dla Chrystusa, nasze życie święte, nasze życie nieskalane, nasze życie, które będzie poruszać innych, nasze życie, które będzie światłością na tej ziemi, nasze życie, w którym ludzie zobaczą Jezusa Chrystusa. Niekoniecznie będzie trzeba ich walić Biblią po głowie, ty potrzebujesz się nawrócić. Lecz On będzie ciebie szarpał i się pytał, co ja mam zrobić, żeby się nawrócić, bo ty jesteś innym człowiekiem. Co zrobić, żebyśmy byli tacy? Nie letni, nie byle jacy, nie z jakąś kolejna grupa z kolejną teorią, z kolejnym jakimś tam czymś. Jezus był autentyczny. Jezus był, mówił jedno i to samo robił. I w konsekwencji zobaczył plon milionów ludzi, którzy za nim poszli. Nikogo Jezus nie zmuszał na siłę, żeby szedł za nim. Idziemy za nim dlatego, że taką decyzję podjęliście my. Bo coś nas ujęło w nim. Ta jego miłość, autentyczność, jego ofiara, jego całkowite oddanie dla nas ujęło nas. I idziemy za nim. Ale pytanie jest, co z nami dzisiaj? Co z tą nagrodą? Co dalej z nami? Otwórzmy list do Kolosan. Pierwszy rozdział. Od 20 do 23. To jest mowa o plonie, który Jezus przyniósł i jak za niego zapłacił. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Mamy pokój z Ojcem przez krew krzyża Chrystusa. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jesteśmy święci, niepokalani, nienaganni dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił poprzez przelanie swojej świętej krwi. I uwaga teraz. Uwaga teraz. To jest zdanie, które mogłoby nie być nieraz dla nas, ale ono jest. To jest powiedziane tak. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani, stali i nie zachwiejecie się. Wytrwacie w wierze. Co to znaczy? Trwanie to nie jest coś, co jest spacerkiem. Trwa się wtedy, kiedy o coś się walczy. I Słowo Boże mówi, że to w pełni w nas działa i przynosi plon wtedy, kiedy trwam w wierze, jestem ugruntowany, czyli stoję na stałym gruncie i nie zachwieję się, bo Jezus Chrystus jest moją skałą, oraz nie zachwieję się, czyli nie będę chwiejny. A dzisiaj tak, a jutro siak, a dzisiaj idę na kompromis, wiecie, i pokazywałem wam kiedyś, jak kaczka chodzi, nie? Jak kaczka chodzi. Tak, tak kaczka chodzi. I my tak chodzimy, kiedy jedną nogą jesteśmy z jednej strony, a może teraz duchowo trochę, a teraz trochę cieleśnie. I tak jak kaczory chodzimy, kaczory. I w konsekwencji jesteśmy chwiejni. A Słowo Boże mówi, że to człowiek, który nie jest chwiejny, który chwycił się i trzyma. To znaczy, że wątpliwości do nas nie przychodzą? Przychodzą. Ale to nie jest istotne, czy one przychodzą. Istotne jest, co wybierasz. Kiedy mnie wątpliwości przychodzą, to jest istotne, co wybieram. Kiedy jestem kuszony, to jest istotne, jaką decyzję podejmę. Bo nie ma tutaj nikogo, kto by nie był kuszony. Ale wybieramy. Dlaczego? Bo wiemy, że przyjdzie nagroda. Ale jaka? W zależności od tego, co wybierzesz, taka przyjdzie nagroda. Jasiu. Dobra, to jest sygnał, że ja już coś wiem. Dobrze. Więc nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Więc co nam Słowo Boże mówi? Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyśmy stali przed tronem Ojca, ale naszym zadaniem dzisiaj tu na ziemi, kiedy jesteśmy uderzani w różnych stron, różnymi teoriami, różnymi pokusami, różnymi rzeczami, Słowo Boże mówi, trwajcie, bądźcie wytrwali, nie chwiejcie się, nie chodźcie jak kaczki, lecz chodźcie prosto, bo w Królestwie Bożym ludzie chodzą prosto. To jest Królestwo Boże dla dzieci Bożych, a nie dla kaczek. Chyba nikt kaczka tu się nie nazywa. Wszystkie podobieństwa są tylko, może są niezamierzone. Więc nasza odpowiedzialność to wybuchnie. Kochani, mówię to wam po to i mówię to sobie po to, żeby nie zapomnieć o tym, że przyjdzie nagroda, mimo to, że jest bomba z opóźnionym zapłonem. Ja dzisiaj może pójdę sobie na kompromis i poczuję się fajnie. Nic się nie stało, niebo mi się nie zdenerwowało. I mogę przez to zostać oszukany przez swoje zmysły, przez duszę, która mnie oszukuje. Dobrze mi się zrobiło, więc może jest okej. Tymczasem to jest bardzo niebezpieczne, dlatego tego, co się potrzebujemy trzymać, to jest Słowa Bożego. Ukochać je i je jako numer jeden stawiać we wszystkim, cokolwiek robimy. I Słowo Boże nas ostrzega i mówi: słuchajcie, coś potrzebujemy zrobić, aby wytrwać i aby ta bomba z opóźnionym zapłonem właściwą nagrodę nam przyniosła. I co zrobić? To jest propozycja z pierwszego listu Piotra na zakończenie. 4 rozdział. Pierwszy list Piotra od 1 wersetu. Co mamy zrobić, żeby odebrać nagrodę właściwą, żeby bomba, która wybuchnie, to był złoty medal w siatkówce dla Polaków, a dla nas nagroda, wieniec żywota i radość, że zrobiliśmy coś fajnego, że jak ostatnio mówiliśmy sobie z Mirkiem, że chcielibyśmy jakiś ślad tutaj Pana Boga zostawić na tym miejscu. I żeby to był Jego ślad, a nie nasz. Jego królestwo. Halleluja. No to dobra, to przeczytajmy. Ponieważ, więc, momencik, okulary. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Czy wy to słyszycie? Jeżeli ja występuję przeciw grzechowi, to nieraz będę cierpiał. To nie będzie przyjemne. Jeżeli cały czas przechodzisz przyjemność, najprawdopodobniej wpakowałeś się w grzech. Halo? Święci, uśmiechnięci. Co Boże mówi, że kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Inaczej mówiąc, grzech będzie chciał mnie chwycić i powiedzieć: wyluzuj, tak fajnie będzie. Ale ja potrzebuję wiedzieć, że potrzebuję wziąć piąchę i między oczy tej pokusie walnąć, żeby mi numery butów pokazała. To jest dla nas właściwa postawa. I uwaga dalej. Więc kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Zobaczcie, ludzkie pożądliwości chcą, żeby nam było fajnie. Wtedy byśmy się nazywali hedonistami, a nie chrześcijanami. Tak? A my jesteśmy chrześcijanami, nie hedonistami. Inaczej mówiąc, ja, jeżeli będę spełniał wolę Bożą, od czasu do czasu może mnie coś trafić. Wolałbym, żeby mnie tak nie trafiało, jak apostoła Pawła. Bo znowu nie chcę cierpieć zbyt mocno. Ale nie oszukujmy się. Jeżeli będziemy płynąć pod prąd, inaczej żyć niż ten świat, coś nas uderzy. O kogoś się potrącimy. Bo wiecie, jak płyniemy z tym światem, to jeżeli płyniemy w tym samym rytmie, to jest szansa, że nikt nas nie dotknie. Zaczną nas dotykać wtedy, kiedy płyniemy pod prąd, bo od czasu do czasu od kogoś się obijemy. I Słowo Boże o tym mówi. I to nie jest coś takiego, ja teraz szukam cierpień, aby udowodnić, że się im przeciwstawiam. Nie, to nie jest droga. Droga jest taka, że my mamy żyć świętym życiem i spokojnie. Kiedy przyjdzie trud, przebijamy się przez niego jak lodołamacz. Ponieważ Słowo Boże mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Więc, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie. Czy inaczej mówiąc, mogę powiedzieć tak, dosyć już żeśmy nagrzeszyli. Dosyć. Więc jakie to zachcianki pogańskie spełnialiśmy? Oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Więc kiedyś tak żyliśmy i teraz jak żyjemy inaczej, to nie dziwmy się, że sami kiedyś byśmy przedzwonili jakiemuś świętemu, że on tak żył święcie. I nie dziwmy się, że teraz jakiś nieświęty chce przydzwonić nam, kiedy my żyjemy inaczej. I tu jest powiedziane, przy tym dziwią się temu, czyli ci, którzy niewłaściwie postępują, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Więc Słowo Boże nam pokazuje, że jeżeli chcemy, aby bomba z opóźnionym zapłonem wybuchła i właściwą nagrodę nam przyniosła, my nieraz potrzebujemy zawalczyć o to. I nieraz jest to walka trudna, ale powiem wam, przeszedł przed nami Jezus. On zwyciężył. On na krzyżu, kiedy umierał i przelawał swoją świętą krew, to w krwi zostawił nam moc i dynamikę swojego królestwa. Mało tego, dał nam swego ducha. Mało tego, Słowo Boże mówi, że mamy coś więcej niż ten świat. Więc jesteśmy w stanie przebić się przez wszystko, ponieważ ten, który jest w nas, będzie nas wzmacniał. Mało tego, jesteśmy w stanie stworzyć Boży klimat w Bożej przestrzeni i sprawić, aby wszystko tam grało. Pewien szwedzki noblista, polityk, który w 61 albo trzecim roku, chyba trzecim roku, został zestrzelony nad Afryką. Były sekretarz ONZ, on się nazywał Dag Hammarskjöld, jakoś tak. On powiedział takie słowo. Ktoś, kto chce ładnie utrzymać swój ogród, nie przeznacza ani kawałka ziemi na chwasty. Więc jeżeli chcemy, aby nasz ogród, aby Boże Królestwo w nas się rozwijało, wokół nas, aby to, co Pan Jezus powiedział Adamowi na samym początku ludzkości, że ma strzec ogród, uprawiać go i strzec, aby to poselstwo, które Jemu zostało posłane, a w Chrystusie dla nas zostało odnowione, aby to Jego poselstwo realizowało się, abyśmy my Boże Królestwo na tej ziemi zbudowali, jest uzależnione od tego, jakie decyzje będziemy podejmować i czy nie tylko będziemy się cieszyć, że jesteśmy zbawieni, ale czy także będziemy potrafili strzec zbawienia, trwać w nim poprzez święte, pełne mocy, pełne determinacji i pełne trzymania się Chrystusa i opierania się na nim jak na skalę. Jeżeli tak będziemy robić, bez względu na to, czy widzimy gratyfikację dzisiaj, czy ją zobaczymy za 5 lat, czy za 50, jeżeli tak będziemy robić, prędzej czy później przyjdzie nagroda, bo bomba z opóźnionym zapłonem wybuchnie i przyniesie nam to, co jest konsekwencją tego, jakie podejmowaliśmy decyzje przez całe życie w Chrystusie, bo to jest poselstwo dla wierzących ludzi. To nie jest poselstwo dla świata, które teraz głoszę, lecz dla wierzących ludzi. Abyśmy nie spali, abyśmy nie opadli na dotychczasowych sukcesach i nie cieszyli się tym, co przeżywaliśmy z Bogiem 5 lat temu, 10 lat temu. Ale kiedy pomyślimy, co wczoraj z Bogiem przeżywaliśmy, albo co przedwczoraj i nic nam się nie pojawia w głowie, to znaczy, że może już jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Bomba wybuchnie. Pytanie jest, co przyniesie? Zależy od naszych wyborów dzisiaj. Błogosławię was. Jesteście wyjątkowi. Chcę wam powiedzieć, że Bóg was kocha. To, wierzę w to, co dzisiaj słyszeliśmy, było poselstwem miłości. Abyśmy byli tymi, którzy kiedyś staną i powiedzą, dzięki ci, Panie, za twoje słowo, które przyniosło nam taki plon. Otrzymaliśmy się ciebie, ufaliśmy tobie. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Jesteście cudowni, wspaniali. Kocham was i błogosławię.